Rzeczywiście ten czas jest bardzo ograniczony, aby przedstawić temat, który chciałem zaproponować, mianowicie symbolikę i teologię liturgicznych obrzędów konsekracji dziewic. Postaram się to zrobić w jakimś skrócie, tak żeby przynajmniej te najważniejsze treści, które są obecne w księdze liturgicznej, gdzieś tutaj wypłynęły. W 2001 roku ukazała się w języku polskim ta część pontyfikału rzymskiego, która zawiera obrzędy konsekracji dziewic. Typiczne wydanie tych obrzędów w języku łacińskim ujrzało światło dzienne już w roku 1970, a więc musieliśmy czekać ponad 30 lat na polskie tłumaczenie. Odnowione przez reformę liturgiczną Soboru Watykańskiego nowe Ordo Consecrationis Virginum zostało opracowane przez międzynarodowy zespół wybitnych specjalistów świeckich i zakonnych w oparciu o wcześniejszy rytuał papieża Klemensa VII z przełomu XVI i XVII wieku. Odnowy dokonano z uwzględnieniem zaleceń Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium i innych dokumentów soborowych i posoborowych. Nowa Księga Liturgiczna zawiera dwa obrzędy konsekracji dziewic. Pierwszy dotyczy konsekracji dziewic żyjących w świecie, a drugi konsekracji mniszek. Ten drugi obrzęd łączy profesję zakonną z konsekracją dziewic. Spróbuję przedstawić te obrzędy w jakimś takim połączeniu, gdyż one w większości pokrywają się ze sobą. Więc najpierw przygotowanie i obrzędy wstępne. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne zachęca, aby konsekracja dziewic odbywała się przede wszystkim w oktawie Wielkanocy lub w uroczystości związane z tajemnicą wcielenia, ze wspomnieniami Maryi Panny lub świętych dziewic. Dobrym dniem jest również niedziela. Wyznaczenie czasu dokonania konsekracji dziewic nawiązuje do starożytnej tradycji i jednocześnie wskazuje kryterium teologiczne. Konsekracja dziewicy jest jej zaślubinami z Chrystusem i stąd pierwszeństwo ma okres paschalny i uroczystości o charakterze chrystologicznym. Pascha Chrystusa jest znakiem nowego przymierza, czyli definitywnego i całkowitego zaślubienia Chrystusa z Kościołem. Natomiast tajemnica wcielenia ukazuje na początek jego zaślubin z Kościołem. W dniu konsekracji dziewice zostają wyniesione do godności oblubienic Chrystusa. Dzięki temu wspólnota kościelna otrzymuje czytelny znak ostatecznych zaślubin z Chrystusem. Szafarzem obrzędu winien być biskup diecezjalny i stąd zaleca się, aby konsekracja odbywała się w kościele katedralnym. Wynika to z faktu, że dziewice konsekrowane żyjące w świecie najczęściej służą dziełom diecezjalnym i to biskup dopuszcza i włącza je do tego stanu. Stąd w oznaczonym dniu poprzedzającym konsekrację biskup powinien poznać kandydatki i odbyć z nimi rozmowę. Za katedrą jako miejscem konsekracji dziewic przemawiają także racje teologiczne. Jest to bowiem najważniejsze miejsce kultu w całej diecezji. Katedra jako miejsce kultu jest świątynią będącą znakiem misterium Kościoła, które Chrystus uświęcił swoją krwią, aby był jego oblubienicą, pełną chwały dziewicą, jaśniejącą czystością wiary. Natomiast konsekracja mniszek zasadniczo powinna odbywać się w klasztorze. Jednak zachęca się, aby i w tej uroczystości uczestniczyli wierni świeccy i dlatego wprowadzenie teologiczno-pastoralne wyraźnie mówi, że należy uprzedzić wiernych o dniu i godzinie konsekracji, aby mogli licznie się zgromadzić. Liturgia konsekracji mniszek winna mieć uroczysty charakter, bo domaga się tego natura obrzędu, ale trzeba unikać wystawności niezgodnej z ubóstwem zakonnym. Obrzędy konsekracji dziewic dokonują się podczas mszy świętej i jeśli przepisy pozwalają, można użyć formularza mszy obrzędowej na konsekrację dziewic. Msza święta, podczas której odbywa się konsekracja dziewic, rozpoczyna się od uroczystej procesji wejścia, w której biorą udział również dziewice mające przyjąć konsekrację. W czasie procesji wykonuje się mszalny śpiew na wejście. Rubryki, nawiązując do starożytnego zwyczaju, dopuszczają, aby w procesji do ołtarza kandydatkom do konsekracji towarzyszyły dwie dziewice już konsekrowane lub dwie kobiety wybrane spośród świeckich. Mogą one towarzyszyć wszystkim dziewicom. Po dojściu do prezbiterium dziewice oddają należny ukłon ołtarzowi i udają się na wyznaczone dla nich miejsca. Forma uczestnictwa dziewic w procesji wejścia jest nowa, gdyż wcześniej kandydatki wchodziły po graduale. Mamy tutaj pewną analogię do obrzędu sakramentu święceń, gdzie również kandydaci uczestniczą w procesji wejścia. Ich udział w procesji wejścia podkreśla uroczystą rangę liturgii konsekracji dziewic. Natomiast obecność dziewic już konsekrowanych lub innych kobiet świeckich w drodze do ołtarza ma starożytne pochodzenie. Według dawnej tradycji kobieta składająca śluby nie powinna przystępować sama do ołtarza swoich ślubów. Potem następuje liturgia Słowa Bożego i Nowa Księga, tak jak pozostałe księgi po Soborze Watykańskim II, zawiera bardzo bogaty stół Słowa Bożego. Ja tutaj nie będę długo o tym mówił, ale wystarczy, że wymienię, że w lekcjonarzu, który jest obecny w księdze, jest 10 czytań ze Starego Testamentu, 9 psalmów responsoryjnych, 12 czytań z Nowego Testamentu i 16 fragmentów z Ewangelii. Wszystkie te czytania, podsumowując, można stwierdzić, że wyjaśniają znaczenie i wartość dziewictwa oraz jego rolę w Kościele. Jest ono ukazane jako powołanie i dar pochodzący od Boga. Jego celem jest świętość osobista oraz świadectwo o Królestwie Bożym, które przeznaczone jest dla słuchających Słowa Bożego i wypełniających je w codziennym życiu, oraz dla czystych i pokornych sercem. Dziewictwo objawia i staje się znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Po czytaniach, po Ewangelii ma miejsce wezwanie dziewic. Zgodnie z praktyką posoborowych ksiąg liturgicznych sprawowanie sakramentów i sakramentaliów następuje zaraz po proklamacji Ewangelii. Podobnie jest w przypadku konsekracji dziewic. Obrzędy konsekracji rozpoczynają się od wezwania kandydatek. Rubryki zaznaczają, że w przypadku, gdy konsekracja odbywa się przed ołtarzem, przejściu biskupa do przygotowanego krzesła towarzyszy śpiew antyfony. Roztropne dziewice, przygotujcie swoje lampy. Oblubieniec wasz nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. W tym czasie dziewice mające przyjąć konsekrację zapalają świece i prowadzone przez asystujące im konsekrowane dziewice lub kobiety świeckie podchodzą do prezbiterium i stają przed wejściem do niego. W przypadku konsekracji dziewic połączonej z profesją mniszek do ołtarza prowadzi mistrzyni oraz wyznaczona do tego mniszka. Obrzęd ten stwarza okazję do zrobienia procesji przypominającej orszak panien mądrych i roztropnych, oczekujących na przybycie oblubieńca. Tekst antyfony oraz zapalenie świec ma swoje źródło w Nowym Testamencie i nawiązuje do przypowieści o pannach mądrych i głupich. Kandydatki do konsekracji symbolizują mądre panny, które czuwając oczekują na przyjście oblubieńca i w każdej chwili są gotowe zapalić swoje lampy. Treść antyfony i symbolika zapalenia świec obrazują mistyczne zaślubiny dziewic z Chrystusem. Czasowniki użyte w trybie rozkazującym przygotujcie i wyjdźcie stanowią wezwanie do kandydatek, aby przyjęły wewnętrzną postawę gotowości na spotkanie z oblubieńcem. Od strony zewnętrznej ukazuje tę postawę zapalenie świec, podejście do ołtarza i do biskupa. Ołtarz i biskup w liturgii są znakami obecności Chrystusa. Te proste czynności przygotowują dziewicę do liturgicznego obrzędu duchowych zaślubin. Potem następuje homilia. Homilia jest stosunkowo długa. Jest to oczywiście propozycja homilii. Biskup może wygłosić zupełnie inną homilię, nie tę, która jest w pontyfikale. Niemniej ta jest taką formą wzorcową. I w tej homilii najpierw biskup ukazuje konsekrowane dziewice jako osoby pochodzące z ludu, wzięte z ludu, i dlatego zwraca się bezpośrednio do rodzin kobiet, które mają przyjąć konsekrację, i pokazuje, że zostały powołane przez Boga, że jest to wybór pochodzący od Boga, że jest to Boże powołanie. Natomiast w drugiej części homilii biskup już kieruje swoje słowa do dziewic, które mają przyjąć konsekrację. I też ukazuje dziewictwo jako charyzmat, czyli dar dany jednostce, aby służyła nim Kościołowi. Przypomina, że ojczyzną życia konsekrowanego jest niebo. Odwołuje się w tym miejscu do starożytnych ojców Kościoła, którzy w dziewictwie widzieli obraz wieczystej nieskazitelności Boga. W części analitycznej homilii przywołuje Maryję jako wzór dla wszystkich dziewic. Ona jako dziewica za sprawą Ducha Świętego poczęła Syna Bożego. I w dalszej części biskup poucza dziewicę, że są wybraną cząstką ludu Bożego, przez nie rozkwita duchowa płodność Kościoła, poprzez naśladowanie Maryi stają się służebnicami pańskimi i wzywa je do zachowania nienaruszonej wiary, strzeżenia niezachwianej nadziei oraz rozwijania szczerej miłości. To tak w wielkim skrócie. Po homilii następuje skrutinium, czyli pytania, które biskup kieruje do dziewic. Te pytania stanowią formę skrutinium. I w pierwszym pytaniu biskup pyta kandydatki, nazywając je córkami, czy chcą do końca życia trwać w dziewictwie poświęconym Bogu oraz w służbie Bogu i Kościołowi. Pyta je także, czy chcą w duchu Ewangelii naśladować Chrystusa i przez to świadczyć całym życiem o miłości i być znakiem przyszłego Królestwa. Konsekrowane dziewice mają w sposób szczególny świadczyć o miłości Chrystusa, co wskazuje na radykalizm dokonanego wyboru i radykalizm Ewangelii. Ich miłość jest skierowana do Chrystusa i do świata. Trzecie pytanie odnosi się do wolnej woli przyjęcia konsekracji i stania się przez to zaślubioną Chrystusowi, Synowi Bożemu. Na wszystkie pytania kandydatki odpowiadają chcą. Po usłyszeniu ostatniej pozytywnej odpowiedzi biskup wraz ze wszystkimi zgromadzeniami wypowiada dziękczynną formułę: Bogu niech będą dzięki. Nieco inną treść mają pytania kierowane do konsekrowanych mniszek. I tutaj jest wyraźna różnica między osobami świeckimi, które przyjmują konsekrację, a siostrami zakonnymi. Konsekracja zakonna jest tu przedstawiona jako kontynuacja konsekracji chrzcielnej. I dlatego biskup we wstępie mówi: drogie siostry, już przez chrzest umarłyście dla grzechu i zostałyście poświęcone Bogu. Życie zakonne i wieczysta profesja wiążą dziewicę jeszcze ściślej z Bogiem. Biskup pyta, czy dziewica pragnie takiego zjednoczenia z Bogiem. Drugie pytanie dotyczy wiernego wypełnienia Ewangelii i zachowania reguł zakonu, do którego należy mniszka. Jest tutaj także pytanie o wytrwałość w dążeniu do doskonałej miłości Boga i bliźniego. I odpowiedź biskupa po tych wszystkich pytaniach jest także inna, mianowicie biskup mówi: Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, niechaj go dokona na dzień Jezusa Chrystusa. Następnie mamy litanię do świętych. Ona występuje we wszystkich obrzędach, zwłaszcza sakramentu święceń, i jest także obecna w konsekracji dziewic. I trzeba powiedzieć, że tekst litanii jest tekstem własnym, to znaczy różni się od tej litanii do świętych, które są w obrzędach święceń biskupa, prezbitera czy diakona. Mianowicie do katalogu świętych wprowadzono 9 własnych wezwań, z czego 2 to imiona świętych mężczyzn i 7 imion świętych kobiet. Święci ci przez świadectwo życia oraz nauczanie przyczynili się do ukształtowania i rozwoju nauki Kościoła o dziewictwie. Spośród świętych mężczyzn dodano świętego Ambrożego z Mediolanu i świętego Hieronima. Pierwszy był autorem dzieł teologicznych na temat dziewictwa i duszpasterzem dziewic konsekrowanych, a drugi był gorliwym apostołem i obrońcą życia konsekrowanego. Natomiast do grona świętych kobiet dołączono świętą Marię Goretti, w obronie dziewictwa poniosła śmierć męczeństwą, świętą Makrynę, jest to siostra świętego Bazylego, świętą Scholastykę, siostra świętego Benedykta, świętą Klarę, duchowa siostra świętego Franciszka, świętą Różę z Limy, dziewica konsekrowana, świętą Ludwikę Marillac, wdowa i fundatorka Instytutu Żeńskiego, który dał początek nowemu modelowi życia konsekrowanego, i świętą Małgorzatę Alacoque, dziewicę klauzurową. Po litanii do świętych następuje odnowienie postanowienia życia w czystości. To, można powiedzieć, jest pierwszy etap konsekracji i przygotowuje bezpośrednio do modlitwy konsekracyjnej. Poprzez publiczne odnowienie ślubu czystości dziewica konsekruje się, czyli oddaje się całkowicie i na zawsze Chrystusowi. Możemy tu mówić o ludzkim geście oddania samego siebie na wieczną służbę Bogu. Obrzęd nazywa się odnowieniem ślubu czystości, co wskazuje, że decyzja o życiu w czystości zapadła wcześniej i osoba dostępująca konsekracji od dawna żyje w doskonałości doskonałej czystości. Pierwszy ślub życia w dziewictwie mógł być złożony prywatnie, w sercu, bezpośrednio Bogu lub kierownikowi duchowemu. Dopuszczenie dziewicy do konsekracji w obrzędzie liturgicznym czynią jej ślub publicznym, prawnym, eklezjalnym i nieodwołalnym. Obrzęd ten, choć jest fakultatywny, to jednak bardzo ważny z punktu widzenia duszpasterskiego i liturgicznego. Ksiądz profesor Krzysztof Konecki porównuje go do przedstawienia darów ofiarnych w Eucharystii, aby zostały konsekrowane przez Pana, przez nowe namaszczenie duchowe. Konsekracja darów chleba i wina dokonuje się podczas modlitwy eucharystycznej, natomiast konsekracja dziewictwa dokonuje się podczas modlitwy konsekracyjnej. Ofiarniczy charakter ślubu dziewictwa jest widoczny w formule wypowiadanej przez kandydatki do konsekracji. Tekst ten od strony formy bardzo przypomina mszalne modlitwy nad darami. Najwyraźniej wskazuje na to użycie czasownika przyjmij. Również głębokie znaczenie teologiczne ma gest włożenia złożonych rąk dziewicy w ręce biskupa. Interpretacją tego gestu są słowa z modlitwy konsekracyjnej, gdzie biskup wypowiada: wejrzyj, Panie, na te swoje służebnice, które dzisiaj w Twoje ręce składają postanowienie życia w czystości i oddają serce Chrystusowi, który je natknął tym pragnieniem. W tym kontekście gest ten przyjmuje wymiar kultyczny, kościelny i ofiarniczy. Wyraża postawę dziewicy, która poprzez ręce biskupa ofiaruje się Bogu. Poprzez ręce ojca diecezji oddaje swoje życie w ręce Boga i jednocześnie prosi Kościół, aby ją konsekrował i poświęcił Chrystusowi na zawsze. Kolejnym ważnym elementem, ja tutaj to bardzo staram się skrócić, jest uroczysta modlitwa konsekracyjna, można powiedzieć kulminacyjny moment konsekracji. W modlitwie tej Kościół, przywołując dla dziewicy dary Ducha Świętego, konsekruje ją Bogu, czyli w Jego imieniu przyjmuje jej całkowity dar z siebie. W tej części konsekracji widzimy działanie Boga, który przyjmuje i sankcjonuje oddanie się Jemu dziewicy. Modlitwa ta zajmuje centralne miejsce w całym obrzędzie, na co również wskazuje jej nazwa – uroczysta modlitwa konsekracyjna. W czasie tej modlitwy dokonuje się właściwa konsekracja, czyli kulminacyjny moment liturgii konsekracji dziewic. Poprzez posługę Kościoła Bóg mocą Ducha Świętego konsekruje dziewicę, czyli potwierdza w sposób uroczysty i publiczny jej ślub dziewictwa. Od tego momentu jej dziewictwo przestaje być jej sprawą prywatną, gdyż otrzymuje funkcję kościelną. Dziewictwo staje się znakiem tajemnicy Kościoła jako oblubienicy Chrystusa. Autorstwo modlitwy konsekracyjnej, która znajduje się w obrzędach, jest przypisywane świętemu Leonowi Wielkiemu. Uważa się ją za jedną z najstarszych i jednocześnie najpiękniejszych modlitw konsekracyjnych, które pojawiły się na przestrzeni wieków. Modlitwa ma kilka części. W pierwszej części mamy uwielbienie Boga za dzieło stworzenia, za dzieło Jezusa Chrystusa, za stworzenie człowieka, za to, że w Chrystusie Bóg podnosi ludzką naturę, która została skażona grzechem. W dalszej części mamy pokorną prośbę, aby Bóg wejrzał na swoje wybrane służebnice składające ślub czystości i całkowicie oddają swoje serce Chrystusowi, które je natknął tym pragnieniem. Modlitwa, to jest ciekawe, modlitwa wychwala piękno małżeństwa, które zostało ustanowione przez Boga i cieszy się Jego błogosławieństwem. Jednocześnie wskazuje i wychwala dziewictwo, do którego zostają wybrane i powołane niektóre osoby, rezygnując tym samym dobrowolnie z małżeństwa. Dziewictwo ukazane jest jako związek wyższy niż małżeństwo, które jest jego cieniem. W dalszej części tej modlitwy jest prośba skierowana do Ducha Świętego. Weź, Panie, w opiekę i obronę te siostry, które błagają o Twoją pomoc i pragną się umocnić w otrzymanej łasce. W tej części modlitwy są zawarte liczne prośby dotyczące konsekrowanych dziewic. Kościół prosi Boga, aby bronił je przed wrogiem, czyli szatanem. Mając świadomość, że szatan im świętsze widzi zamiary, tym przebieglejszych używa podstępów do ich zniszczenia, biskup prosi Boga, aby nie pozwolił szatanowi odebrać im chwały czystości. Dziewice winny czuwać, by nie uległy pokusie niedbalstwa, które może doprowadzić do niewierności złożonym ślubom. dalszej części jest także prośba, aby Duch Święty udzielił dziewicom roztropnego umiarkowania, mądrej dobroci, powagi i łagodności oraz czystości i wolności. Po modlitwie konsekracyjnej następują tak zwane obrzędy wyjaśniające, czyli wręczenie znaków konsekracji. Te obrzędy wyjaśniające są widzialnymi znakami duchowego zjednoczenia się dziewicy z Jezusem Chrystusem. W aktualnym Ordo znajdują się trzy znaki konsekracji: wręczenie welonu, obrączki i księgi liturgii godzin. Z tym, że te dwa pierwsze obrzędy mają symbolikę ślubną, trzecia podkreśla eklezjalny wymiar konsekracji. Tu trzeba zaznaczyć, że w nowych obrzędach tylko wręczenie obrączki jest obowiązkowe w przypadku osób świeckich. Natomiast pozostałe obrzędy wykonuje się, jak to mówią rubryki, jeśli okoliczności za tym przemawiają. Żeby nie przedłużać, przejdę już do konkluzji. Odnowiony obrzęd konsekracji dziewic jest bardzo wymowny i przejrzysty w swojej strukturze. Zachowano w nim elementy starożytne oraz umieszczono nowe, odpowiadające wymogom reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Obrzędy te są czytelnym świadectwem, że Kościół bardzo ceni dziewictwo konsekrowane. Osoby, które wybierają tę drogę powołania, są wciąż wielkim darem dla całego Kościoła. Od strony liturgicznej konsekracja dziewic stanowi szczególny rodzaj błogosławieństwa ustanawiającego. Może być udzielona danej osobie tylko raz w życiu. Przez konsekrację dziewica wchodzi w wyjątkową i szczególną relację z Chrystusem i Kościołem. Staje się Jego oblubienicą. Obrzędy i teksty euchologijne tworzące liturgię konsekracji dziewic zawierają głęboką teologię. Pokazują dziewictwo jako kontynuację i dopełnienie konsekracji chrzcielnej. Jest ono inicjatywą i darem Boga, który urzeczywistnia oblubieńczą miłość Chrystusa do Kościoła. Bardzo mocno wyakcentowany został aspekt pneumatologiczny konsekracji dziewic, czyli obecność i działanie Ducha Świętego. Nie można pominąć także aspektu eschatologicznego i ofiarniczego dziewictwa. Ten ostatni ma dużo odniesień do Eucharystii i darów ofiarnych, które są konsekrowane w czasie modlitwy eucharystycznej. I na koniec należy zauważyć, że w odnowionej po Soborze Watykańskim II liturgii termin konsekracja w księgach liturgicznych praktycznie został zarezerwowany tylko dla Eucharystii i dla dziewictwa. Dziękuję bardzo.